Łukasz, 8 rozdział od 4 wiersza do 15 przeczytamy. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł: wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy: ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.
Otwórzmy jeszcze Ewangelię Jana, 15 rozdział Ewangelii Jana. Przeczytajmy jeszcze wersety od 1 do 8. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Tytuł dzisiejszego naszego kazania to Wytrwanie świętych. I w naszym kraju, w Polsce, kiedy jest mowa o świętych, to ludzie bardzo często mają na myśli jakiegoś świętego Franciszka, świętego Krzysztofa, świętą Weronikę. Różne osoby, które Kościół katolicki uznał za świętych. Ale nasze kazanie dzisiejsze z tym nie ma nic absolutnie wspólnego. W Biblii słowo święty po prostu oznacza wierzącego chrześcijanina, człowieka wierzącego. Z wyjątkiem jednego przypadku, to słowo w Biblii nigdy nie jest użyte w liczbie pojedynczej. Zawsze jest w liczbie mnogiej jako święci. I w każdym wyjątku, w każdym przypadku, bez wyjątku, słowo święci po prostu oznacza ludzi, którzy zostali oddzieleni od innych ludzi do tego, żeby byli Bożymi ludźmi, żeby byli Bożym ludem. Więc dzisiaj mówimy o zwykłych wierzących. Nie mówimy o żadnych szczególnych, nadzwyczajnych ludziach. Bo Kościół rzymskokatolicki uczy, że jeśli można ustalić, że ktoś dokonał jakichś cudów, to po jakimś pewnym procesie kanonizacji można taką osobę nazwać świętą, ale Biblia nic takiego nie uczy. Każdy z nas, kto odwrócił się od grzechów do Zbawiciela grzeszników, każdy, kto przestał żyć dla samego siebie i teraz żyje dla Zbawiciela, jest świętym. I dzisiaj dowiemy się czegoś o wytrwaniu świętych, o Twoim wytrwaniu. Wytrwanie świętych nie oznacza, że kiedy ktoś się nawraca i staje się prawdziwym wierzącym, to taka osoba raz wierzy, raz nie wierzy, potem znowu wierzy, potem znowu może nie wierzyć. Ale z chwilą, kiedy prawdziwy wierzący zaczyna wierzyć, to on wierzy i później dalej wierzy i potem wierzy. Trwa jako święty. Jesteśmy zbawieni przez wiarę i taka osoba jest zbawiona raz na zawsze. I to jest prawda, którą dzisiaj rozważamy. I na podstawie Biblii zobaczymy, skąd możemy wiedzieć, że prawdziwy wierzący nigdy nie może być już zgubiony. Dzisiaj mamy do rozważenia dwa punkty. I pierwszym punktem jest to, że wszyscy wierzący wytrwają do końca. Każdy wierzący wytrwa do końca. Każdy. W jaki sposób Bóg cię zbawił? Nie zawsze byłeś wierzący. Nie zawsze byłaś wierząca. Jeśli myślisz, że zawsze byłeś wierzący, to znaczy, że nie jesteś wierzący. W jaki sposób Bóg cię zbawił? Bóg dał ci dar wiary. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, mówi Biblia. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Zatem wiara jest od Boga. Jeśli Bóg dałby ci dziś wiarę, a potem ją odebrał, jeśli Bóg dałby ci zbawiający dar wiary, a potem byś go stracił, jeśli dziś Bóg dałby ci dar wiary, ale nie obdarzałby cię tym darem jutro, to Boży zamiar zakończyłby się porażką, klęską. A Biblia mówi, że plan Pana trwa na wieki. Biblia mówi, że On sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. I Biblia mówi, że nikt nie może przeszkodzić temu, co On postanowił. I jeśli byś otrzymał od Boga dar, który On by potem odebrał, albo byś go utracił, albo nie otrzymywałbyś go codziennie, to Boży plan, Boży zamiar zbawienia ludzi przez wiarę okazałby się porażką. A Bóg przestałby być już Bogiem. Bóg postanowił zbawić cię przez wiarę. I gdyby teraz miałby cię stracić, kiedy już raz cię wybrał, to przestałby być Bogiem, bo zmieniłby się. Oznaczałoby to, że dzisiaj zamierza cię zbawić, a jutro nie przejmowałby się tym, czy jesteś zbawiony, czy nie. Oznaczałoby to, że dzisiaj obejmuje cię swoim ramieniem, ale jutro już byłby mniej chętny do tego, żeby cię objąć. Oznaczałoby to, że raz postanowiwszy zbawić swój lud, w jakiś sposób wycofałby się z tego postanowienia i zaparłby się samego siebie. Oznaczałoby to, że uczynił coś, co nie ostaje się na zawsze. A Biblia mówi, że cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. I mówię o tym, żeby podkreślić, że jeśli ktoś wierzy, że jeśli wierzący, który raz został już zbawiony, może później utracić zbawienie, to w rzeczywistości wypacza i zaprzecza Bożemu charakterowi. Chciałbym, żebyśmy wspólnie spojrzeli na kilka fragmentów i zobaczymy, co Biblia sama mówi na ten temat. I niektórzy jesteście młodymi wierzącymi, młodymi chrześcijanami. I czasem może z tego powodu przeżywacie jakieś trudne doświadczenia w szkole. Może czasami nauczyciel powie, że uczy rzeczy, które dowodzą, że jesteś w błędzie. Czasem może wracasz do domu i zastanawiasz się, czy wytrzymasz kolejny dzień trwania w wierze. Zastanawiasz się, czy twoja wiara przetrwa. Zastanawiasz się może, czy jakaś inna wiara cię nie wykradnie, nie pokona. Dlatego spójrzmy na to, co mówi Biblia. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27 werset. Posłuchajcie, co mówi odwieczny Boży Syn. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Niektórzy od razu myślą, ja jestem jedną z tych owiec. Ja słucham głosu Zbawiciela. Dzisiaj siedzę tutaj i znam Zbawiciela i próbuję go naśladować. Posłuchajcie dalej, co nasz Zbawiciel mówi. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Odwieczny Boży Syn mówi, są moją własnością. Dałem im życie wieczne i nigdy, przenigdy nie zginą na wieki, jak nienawróceni mężczyźni i kobiety. Oni są moją własnością i nie wypuszczę ich z mojej ręki. Werset 29. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Obraz, który tutaj maluje nasz Pan, to Jego własna ręka, która obejmuje Jego owce, ale tą Jego rękę obejmuje ręka Ojca. I tych, których Bóg postanowił zbawić, żaden człowiek nie wydrze. Są bezpieczni na wieki. Niektórzy czasami twierdzą, że nikt inny nie może cię wydrzeć, ale że ty sam możesz się wydrzeć. Ale Zbawiciel jasno mówi, żaden człowiek nie jest w stanie ich wyrwać. I dopóki jesteś przedstawicielem rasy ludzkiej, to żaden człowiek, łącznie z tobą samym, nie może cię wyrwać. Otwórzcie teraz list do Rzymian, 8 rozdział, werset 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Na tym świecie są ludzie, którzy kochają Boga, a kochają Go dlatego, że On ich postanowił powołać przez Ewangelię. Dalej czytamy, bo tych, których przedtem znał, to znaczy tych, których wcześniej pokochał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Nakryto do wielkiej uczty. Ojciec siedzi na szczycie stołu. Jego syn, jego główny, najstarszy syn siedzi po jego prawicy, pośród jego innych synów. Są ludzie, których Bóg blisko wcześniej pokochał. Przeznaczył ich do tego, aby byli podobni do obrazu Jego Syna. Aby On był głównym, pierworodnym pośród wielu braci. Zobaczmy dalej, werset 30. A których przeznaczył, tych i powołał. Każdy, którego Bóg wybrał do tego przywileju, powołał przez Ewangelię. A których powołał, tych i usprawiedliwił. Każdego, kto został powołany przez Ewangelię, pojednał z sobą samym. A których usprawiedliwił, tych i uwielbi? Nie, tutaj jest napisane tych i, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Paweł używa tutaj czasu przeszłego, bo to jest takie pewne, że każdy prawdziwie wierzący bezpiecznie dotrze do nieba w chwale. To jest tak pewne, że może o tym mówić tak, jakby to już się dokonało. Otwórzcie list do Efezjan, pierwszy rozdział. I Paweł używa tutaj innej ilustracji. Ilustracji zakupu na raty. 13 werset. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Prawie każdy z nas, przynajmniej z nas dorosłych, zrobił kiedyś jakieś, kupił coś na raty. I zwykle przy zakupie na raty trzeba z góry wpłacić jakąś sumę, czyli ten wkład własny. Ta przedpłata. I ta początkowa wpłata i ta umowa, którą podpisujesz, jest gwarancją tego, że będziesz spłacał kolejne raty. Ale oczywiście na świecie jest wielu grzeszników. Dokładnie 100% społeczeństwa. Wielu ludzi nie spłaca wszystkich rat. Tutaj w wersecie 14 mamy słowo rękojmia. Rękojmia to jest inaczej gwarancja, że wszystkie przyszłe raty zostaną zapłacone. A poręczycielem, tym, który daje tą rękojmię, jest sam Bóg. Kiedy Bóg cię zbawił, wtedy, kiedy Mu zaufałeś, On dał ci Ducha Świętego. Dlatego w ogóle możesz rozumieć Ewangelię i kochać Jezusa Chrystusa. Duch Święty jest gwarancją wszystkiego, co ma nastąpić. Bóg zapewnił ci przedpłatę i jest gwarantem. I w związku z tym pewne jest to, że to, co ma nastąpić, nastąpi. Dlatego, że Bóg dał ci rękojmię. Jedną z tych obiecanych rzeczy jest chwała. I niemożliwe jest to, żeby jakikolwiek wierzący tam nie dotarł. Otwórzcie list do Filipian. Parę stron dalej. List do Filipian, pierwszy rozdział i 6 werset. Paweł tutaj pisze do młodych wierzących. Jednym z nich jest strażnik więzienia. Innym jest być może dziewczynka opętana przez demona. Jeszcze inną jest kobieta prowadząca swój własny biznes. I Paweł tak pisze do ludzi, którzy niedawno zostali nawróceni. List do Filipian, pierwszy rozdział. 6 werset. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Bóg działał w waszym życiu, a Bóg nie rozpoczyna niczego, czego nie planuje dokończyć. Jestem pewien, że Bóg, który rozpoczął pracę w waszym życiu, będzie dalej kontynuował to działanie w waszym życiu aż do dnia powtórnego przyjścia. I to jest absolutnie jasne. I spójrzmy na jeszcze jeden werset. Pierwszy list Piotra. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział i trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą jest, strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Dla was wierzących w niebie zachowane jest dziedzictwo. To jest dziedzictwo, które nie może zginąć, nie może się zniszczyć. W niebie jest dziedzictwo, które jest zarezerwowane dla was. Może kiedyś byliście w restauracji i zarezerwowaliście wcześniej w stolik. I kelner na stole stawia tabliczkę z napisem rezerwacja albo zarezerwowane. Ale nie ma jeszcze gwarancji, że dotrzesz do tej restauracji, prawda? Ale z Bogiem tak nie jest. Bóg, który dla was zarezerwował dziedzictwo, tutaj w wersecie 5 jest napisane, że was strzeże mocą Bożą. Dziedzictwo jest dla was zarezerwowane, ale wy jesteście strzeżeni mocą Bożą przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Bóg strzeże waszej wiary. Jego własna moc podtrzymuje waszą wiarę, abyście wierzyli, że do ostatniego dnia, żebyście wierzyli aż do ostatniego dnia, a potem, żebyśmy weszli do dziedzictwa. I wiecie, że Bóg strzeże waszej wiary, bo bywały momenty, może w pracy, w szkole, kiedy próbowałeś mówić o prawdach biblijnych innym, ale nagle przeciwko tobie została wytoczona ciężka artyleria i każdy twój argument został zestrzelony i nie miałeś nic więcej do powiedzenia, nie wiedziałeś, co powiedzieć, a jednak wróciłeś do domu wierząc dalej. Twoja wiara może została nadszarpnięta, ale jednak dalej wierzysz i później może po czasie zrozumiałeś wady tych argumentów, ale nawet w tym momencie, w którym nie byłeś w stanie odpowiedzieć na te argumenty, to wiedziałeś, że to, w co wierzysz, jest prawdą. Wiedziałeś to. Inaczej żaden młody wierzący nie przetrwałby nawet jednego dnia, jeśli jego wiara nie byłaby strzeżona mocą Bożą. Jeśli jesteś prawdziwie wierzącym, to możesz być pewien, że jutro będziesz strzeżony mocą Bożą przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Jeśli rozważymy ilustracje, które są użyte w Nowym Testamencie, to też stanie się dla nas jasne, że prawdziwie wierzący nie może być zgubiony. Wiesz, że Biblia obiecuje ci życie wieczne. Ale jeśli możesz wejść do życia wiecznego, a potem utracić to życie wieczne, to raczej nie można nazwać tego życiem wiecznym. Wieczne oczywiście znaczy trwające wiecznie, ale również znaczy życie podobne do życia Bożego. kiedy uwierzyłeś, że Boże życie zamieszkało w twojej duszy. Jeśli miałbyś być teraz zgubiony, to nie mógłbyś powiedzieć, że ta obietnica była prawdą. Albo jest napisane, że jesteś narodzony na nowo. Cała twoja natura jest przemieniona. Nowy Testament dużo mówi o przemienionej naturze mocą ducha. Nowy Testament nie wspomina nic w żadnym miejscu o tym, że ta zmieniona natura może z powrotem zostać przemieniona na tą, jaka była przedtem, na nieodrodzoną naturę. Nowy Testament mówi nam, że jest ciało, którego Chrystus jest głową, a wierzący są różnymi członkami tego ciała. Wyobraź sobie, że jesteś małym palcem i teraz przestajesz być chrześcijaninem, przestajesz być wierzącym i ten mały palec zostaje odcięty. Czy wyobrażasz to sobie, żeby ciało Chrystusa zostało w ten sposób zdeformowane, okaleczone? Inną ilustrację, której używa Nowy Testament, to obraz budynku. I głównym kamieniem węgielnym, tym kamieniem narożnym, który trzyma wszystko razem, jest Jezus Chrystus. A cały budynek jest domem Boga w duchu. A teraz wyciągnij z tego budynku jedną cegłę. Wyciągnij drugą cegłę. Czy wyobrażasz sobie budynek chrystusowy pełen dziur i przeciągów? Inny obraz Nowego Testamentu to, że wszyscy wierzący są oblubienicą Chrystusa. I w końcu odbędzie się uczta weselna baranka, na której Chrystus przedstawi tych ludzi, których zbawił, jak Pan młody przedstawia Pannę młodą. I jeśli byłoby prawdą to, że wierzący może być zgubiony, to teoretycznie byłoby to możliwe, żeby wszyscy wierzący byli zgubieni. I czy wyobrażacie sobie, że Pan młody, Syn Boży, będzie czekał na uczcie weselnej, na której nie pojawi się Panna młoda? Wszystkie ilustracje pokazują, że wierzący nie mogą być zgubieni. Jesteś Synem Bożym. Jesteś też bratem Chrystusa. On nie wstydzi się, mówi drugi rozdział listu do Hebrajczyków, nazywać was braćmi. Dopóki Chrystus jest, my też jesteśmy dziećmi Bożymi przez adopcję, jak niedawno się dowiedzieliśmy. Czy mogłoby być inaczej? Czy ten obraz synostwa nie mówi o wiecznym przyjęciu? Ta prawda o wytrwaniu świętych jest wielką prawdą. Ona jest bardzo pocieszającą prawdą. I teraz przejdziemy do drugiego punktu naszego kazania. Bo niektórzy powiedzą, wszystko pięknie, ale... Słyszałem już tą prawdę, ale... Wiem, co mówisz, ale... I to ale zwykle jest następujące. Jeśli ja będę tak wierzył, to będę mógł powiedzieć, hurra, jestem zbawiony i teraz mogę iść i żyć po swojemu. Mogę żyć jak każdy inny człowiek. I nieważne, jak będę żyć. Bo nigdy nie mogę być już zgubiony. Nieważne, czy będę przeklinał, czy będę cudzołożył, nieważne nawet, czy kogoś zabiję. Nieważne, czy będę czcił Dzień Pański, czy nie, albo czy będę przeklinał rodziców. Nieważne, czy będę kradł, nieważne, czy będę używał imienia Boga nadaremno. Jeśli jestem zbawiony, to raz na zawsze jestem zbawiony i mogę żyć, jak mi się podoba. I mówią, te prawdy, które głosisz, to tylko prowadzą do tego, że ludzie będą żyli bezbożnym życiem. Ale jeśli ktoś tak myśli, to nie rozumie tego drugiego punktu. Drugi punkt jest taki. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że prawdziwy wierzący wytrwa do końca, ale ci, którzy nie trwają do końca, nie są prawdziwymi wierzącymi. I też tutaj musimy podkreślić to, że nie mówimy tutaj o tych, którzy zatrzymują się i cofają się w wierze. Bywają prawdziwi wierzący, którzy bardzo daleko oddalają się od Boga i przez długi czas wcale nie wyglądają na wierzących, ale wracają do Boga. W całej Biblii, od pierwszej Księgi Mojżeszowej aż do Objawienia, znajdujemy raptem kilka takich osób. To jest coś, co zdarza się rzadko. To jest coś bardzo wyjątkowego. To nie jest nigdy stan, który utrzymuje się stale. Prawdziwi wierzący nigdy nie zadowalają się pozostawaniem w takim stanie. Chociaż zdarza się, że niektórzy przez długi czas pozostają w takim stanie. Ale wierzący, którzy cofają się w wierze, charakteryzują się tym, że zawsze wracają. Ale są też ludzie, którzy twierdzą, że są wierzący, ale nie żyją jak człowiek wierzący. Są ludzie, którzy twierdzą, że uwierzyli, ale już nie wierzą. I w swojej niewierze umierają. I są ludzie, którzy twierdzą, że Chrystus ich zbawił, ale żyją tak, jak żyje świat. I są ludzie, którzy twierdzą, że należą do Boga, ale żyją bezbożnym życiem. Tak samo jak powiedzieliśmy, że wszyscy wierzący wytrwają do końca, tak samo musimy powiedzieć, że ci, którzy nie trwają do końca, nie są prawdziwymi wierzącymi. Dlaczego Bóg Ojciec cię wybrał? List do Efezjan 1:4 mówi, abyśmy byli święci. Więc ludzie, których wybrał Bóg Ojciec, są święci. Dlaczego Bóg Syn cię odkupił? List do Tytusa mówi, abyście byli ludem oczyszczonym. Jeśli więc jesteś odkupiony przez Chrystusa, to w twoim życiu będzie wzrastała czystość. Dlaczego Duch Święty zamieszkuje w tobie? Żeby dać ci nowe serce, żebyś przestrzegał Bożych przykazań, mówi Ezechiel. Jeśli więc zamieszkuje w tobie Duch Święty, to w twoim życiu będzie coraz większe posłuszeństwo Bożym przykazaniom. A jeśli ktoś żyje bezbożnym życiem, jeśli ktoś postanawia skończyć z czystym życiem, jeśli ktoś nie wykazuje żadnych skłonności, żeby przestrzegać Bożych przykazań, to nie można uwierzyć, że taki człowiek jest wybrany przez Ojca, odkupiony przez Syna i zamieszkiwany przez Ducha Świętego. Bo Ojciec wybrał go do świętości, Syn odrodził go do czystości, a Duch Święty zamieszkuje w nim ku posłuszeństwu. I to jest sens przypowieści o siewcy, o której też słyszeliśmy kazanie w zeszłym tygodniu i mieliśmy zadanie, żeby o nim myśleć. Dzisiaj głoszę Słowo Boże. Dzisiaj na całym świecie jest zwiastowane Słowo Boże. I są cztery rodzaje słuchaczy. Niektórzy przychodzą i wychodzą, zupełnie niezmienieni. Niektórzy przychodzą, słuchają, mówią świetnie i wychodzą. Ale kiedy odkrywają, że życie chrześcijańskie ma swoje trudności, to porzucają je tak samo szybko, jak je rozpoczęli. Niektórzy przychodzą i wydaje się, że słowo do nich dotarło, że ich życie zostało przemienione przez Słowo Boże. Ziarno zostało zasiane i wygląda, jakby coś zaczęło rosnąć. Ale niezauważenie, w tym samym czasie rośnie jeszcze coś innego. Troski, pragnienie bogactwa, pragnienie przyjemności, miłość do innych rzeczy. I w końcu te rzeczy stają się większe i większe od wszystkiego innego. I duchowe zainteresowanie zostaje zaduszone i umiera. Chociaż na początku wyglądają bardzo obiecująco. Czasem przez wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat. A czasem jednak ludzie słyszą słowo i z uczciwym i dobrym sercem przyjmują je i zachowują je. 5 lat później zachowują słowo. 10 lat później, kiedy spotkasz tego człowieka, zachowuje słowo. Znałeś ich, kiedy byli młodzi? Teraz ich znasz, kiedy są w średnim wieku, a oni wciąż zachowują słowo. Znałeś ich, kiedy byli w średnim wieku, teraz ich znasz, kiedy już są starzy, a oni wciąż kochają Boże Słowo i Zbawiciela w tym Słowie. I z wytrwałością wydają owoc. Jak czytaliśmy. Wyznali Chrystusa jako młodzi ludzie i ich życie zostało przemienione. Wiele lat później oni nadal wyznają Chrystusa i ich życie jest jeszcze bardziej podobne do Niego. Z wytrwałością wydają owoc. Jezus w tej przypowieści mówi, że tylko ci są prawdziwymi wierzącymi. Ci, którzy przychodzą i wychodzą tak samo niezmienieni, wszyscy się zgodzimy z tym, że są niewierzący. Ale często ci, którzy przychodzą i szybko zaczynają wzrastać i z wielką radością przyjmują słowo, ale pozostawiają je równie szybko, jak je przyjęli. Czasami niektórzy mówią, że to są ci, w których wiara ustaje i cofa się. Ale to nie są tacy ludzie. To są ludzie, w których nigdy nie nastąpiła prawdziwa duchowa przemiana. Nigdy nie byli prawdziwie wierzącymi. I ci ludzie, którzy tak obiecująco wyglądają, którzy przez długi czas wyglądają jak prawdziwie wierzący, ale w końcu ich duchowe życie jest zaduszone przez coś większego. Bardzo często takie osoby są postrzegane jako ci, których wiara w jakiś sposób ustała i się cofnęła. Ale oni też nie są takimi ludźmi. To są ludzie, w których nigdy nie było żadnych duchowych owoców. I oni również nie byli nigdy prawdziwymi wierzącymi. Prawdziwie wierzący to ci, którzy przyjąwszy słowo, zachowują je i w wytrwałości przynoszą owoc. Oczywiście, że upadają, popadają w grzech. Jan bardzo to podkreślał. Mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Oczywiście, że mają swoje wzloty i upadki. Nie wiem, czy dalej się tak robi w szpitalu, ale kiedyś przy łóżku pacjenta była kartka, na której pielęgniarka czy lekarz zaznaczali temperaturę pacjenta. I taki wykres powstawał. I przychodzi lekarz i widzi, że temperatura może powinna być inna, a jest taka. Ale że ten trend jest odpowiedni, jest prawidłowy. I lekarz jest zadowolony. I podobnie jest w życiu chrześcijanina. Ludzie mają lepsze chwile i gorsze chwile, ale ogólnie życie chrześcijańskie idzie w dobrym, podąża w dobrym kierunku. I prawdziwi chrześcijanie są tacy, ponieważ zostali przemienieni. I tak mówi Pan w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, który czytaliśmy. Rośnie winorośl. Czasami trudno jest rozpoznać, która gałąź rośnie z winorośli, a która nie. Wszystko jest tak z sobą poskręcane. Ale tak naprawdę wcale nie jest aż tak trudno rozpoznać, bo jest gałąź, ale nie ma na niej żadnego owocu, bo nie jest przytwierdzona do winorośli. Są ludzie, którzy mówią: ja jestem wierzący, jestem chrześcijaninem, ale nie ma w nich duchowego owocu. Nie ma ciągle wzrastającej miłości do Chrystusa, brakuje miłości do innych ludzi, brakuje radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, wstrzemięźliwości. Ale są inne gałęzie, na które patrzysz i czasami nie widać żadnego połączenia z winoroślą, bo winorośl jest cała poskręcana. Ale na tej gałęzi są wielkie kiście winogron i wiesz, że w tych gałęziach jest życie i płyną soki i żywice. A potem poznacie, że jesteście prawdziwymi uczniami, mówi Pan Jezus, że obfity owoc wydajecie. To jest prawdziwy dowód. Ja was będę podcinał, będę was oczyszczał, żebyście mogli wydawać więcej owocu. Ale oznaką tego, że jesteś chrześcijaninem, jest to, że wydajesz owoc. I jeśli nie wydajesz owocu, dlatego, że nie jesteś chrześcijaninem. Ci, którzy nie wytrwali do końca, nigdy nie byli prawdziwymi wierzącymi. I otwórzmy drugi list Piotra, drugi rozdział. I to są słowa Piotra, które ludzie rzadko traktują poważnie. Ale zobaczmy, co mówi Słowo Boże. 20 werset drugiego rozdziału, drugiego listu Piotra. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Jest więc osoba, która mówi: znam Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. W jego życiu następuje wielka przemiana, ale znów daje się uwikłać w te same rzeczy, od których został uwolniony. Co więcej, tak jest tymi rzeczami teraz owładnięty jak nigdy przedtem. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Lepiej by było takiemu człowiekowi zupełnie nie interesować się Ewangelią, niż kiedy poznali Ewangelię, odwrócić się od niej do tych samych rzeczy, które robili wcześniej. I znamy takie osoby, które poddały się głosowi Słowa Bożego. Zostały cudownie przemienione. Wyznały, że Chrystus jest ich Zbawicielem. Podziwialiśmy zmianę w życiu takiej osoby. A potem ta osoba wszystko odrzuciła. I wróciła do tego wszystkiego, co robiła, jaka była wcześniej. I w każdym przypadku stan takiej osoby jest zawsze gorszy niż był. Dlaczego? I Piotr nam mówi dlaczego. Werset 22. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Pies zwymiotuje, odchodzi, ale potem wraca do tego. Dlatego, że to jest pies. Sam fakt, że odchodzi i wraca do tego, jest dowodem na to, że nie został przemieniony w coś innego. Dalej jest psem. Odszedł od tego, ale wrócił. Nie nastąpiła żadna prawdziwa przemiana natury. Albo świnia. Weź taką świnię z chlewu, umyj ją, załóż mu piękną różową wstążkę i zostaw otwarte drzwi do chlewu. Tyk, 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 tyk. No szybciutko wróci do tego chlewu i wytarza się w błocie. To piękna, pachnąca świnia przepasana piękną różową wstążką. Zaraz się wytarza w błocie. Po to jest dalej świnia. Nie została przemieniona przez to, że ma zawiązaną wstążkę. Jest wciąż tym, czym była przedtem. Wygląd się zmienił. Wrażenie się zmieniło. Ale w rzeczywistości wcale nie została przemieniona. Dlatego niektórzy wracają tam, gdzie byli i stają się jeszcze gorsi. I nie można z takiej obserwacji dojść do wniosku, że prawdziwy wierzący może być zgubiony. Ale można dojść do następującego strasznego wniosku. Jest wielu ludzi, którzy wyznają, że są chrześcijanami, którzy wyglądają jak chrześcijanie, których inni uważają za chrześcijan i którzy myślą o sobie samych, że są chrześcijanami, ale którzy dowodzą tego, że nimi nie są. I teraz trzeba samemu sobie zadać pytanie. Czy naprawdę trwam w wierze? Gdzie dzisiaj jest twoja wiara? Kiedy się modlisz, to na jakiej podstawie uważasz, że Bóg cię wysłucha? Czy dlatego, że chodzisz do zboru? Czy dlatego, że masz wierzących rodziców, albo wierzące dzieci, albo wierzącą żonę czy męża? Czy dlatego, że dobrze się czujesz w gronie wierzących? Dlatego, że lubisz słuchać biblijnych historii? Gdzie dzisiaj jest twoja wiara? A może oczekujesz, że Bóg cię wysłucha z powodu Jezusa Chrystusa? Czy tylko wyglądasz jak chrześcijanin? Czy jesteś kimś, kto naprawdę uciekł się do Chrystusa i nie ma żadnej innej nadziei i naprawdę jesteś Jego. Amen.